Gość Radia Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Dzisiaj moim rozmówcą i gościem Radia Ortodoksja jest protoprezbiter ojciec Anatol Szydłowski, proboszcz metropolitalnej katedry i parafii Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Wasza funkcja i wasza godność jest protoprezbiter. Rzadko z tym się spotykamy, ojcze. Protoprezbiter to jest pierwszy wśród prezbiterów, no i godnością najwyższy, protoprezbiter.
Też się ułożyło w tym roku, że tylko ja jestem jeden, bo poprzednio było jeszcze kilku. Na przykład w Białymstoku był prezbiter ojciec Sierafim Żeleźniakowicz, tutaj u nas był ojciec Afanasij Siemieniuk, potem jeszcze był w Łodzi, a teraz tak się ułożyło, że tylko ja jestem jeden protoprezbiter. I my to potem mówię, na razie wystarczy, póki ja żyję, to ty będziesz, a jak mnie nie staje, to jak sobie chcą. My to potem jesteśmy jednolatki, także mamy już sporo lat.
Ilekroć zaczynam rozmowę z seniorami i z ludźmi, których zapraszam do rozmowy, a kiedyś to było, to szukam, jaki jest związek mojego rozmówcy ze mną. Ojcze, wy urodziliście się w Wysokiem.
Tak.
Ale w okresie wojny żyliście w Czeremsze.
Tak.
I wasz tata pracował na kolei w Czeremsze. I mój tata pracował w Czeremsze na kolei.
Tak,
może kiedyś się spotykali.
No może się spotykali, ale już w świętej pamięci.
Tak. A wy właśnie urodziliście się w Wysokiem. Dzisiaj Wysokie jest za granicą.
Do Białorusi.
Czy coś we wspomnieniach jeszcze zostało? Dziecinnych z tamtych czas?
Nie, właściwie nie, bo my jeszcze młody byłem, my wyjechaliśmy w 1946 roku, już z Czeremsza właściwie, ale przedtem w 1940 roku, co rodzice wyjechali stamtąd, z miejscowości pod Wysokiego, bo dziadek po mamie był tłumaczem języka niemieckiego. Pochodził z Kazani i był tłumaczem, a dla Sowietów ci tłumacze to 10 lat na pierwospytanie na Syberię wysyłali. I tam znajomy powiedział, dziecko wyjeżdżaj, bo tobie nie darują. I tak musieliśmy wyjechać stamtąd.
I trafiliście z deszczu pod Rynnę do Czeremchy, a Czeremcha była mocno bombardowana w 1939 roku.
A nie, to myślę, to było przed, to po wejściu Sowietów w 1940 roku. Tam znajomy w Brześciu, właściwie z Brześciu, no ojca kolega z wojska, powiedział, wyjeżdżaj, bo nie darują tobie, pójdziesz na pierwospytanie.
A w 1946 po zakończeniu działań wojennych trafiliście do
Hajnówki.
I to pod skrzydła ojca świętej pamięci Serafima Żeleźniakowicza.
Tak jest.
Postać.
Postać, tak. No, ale wiecie, że on był naprawdę takich, szczególnie ojciec Serafim jego i matuszka też, my przyjechaliśmy jako bieżyńcy, prawda, bo i biednie, no można powiedzieć. I on zorganizował wśród parafian pomoc dla nas. I także przynosili nam i produkty żywnościowe i opiekował się nami, często odwiedzał nas. Także ojciec Serafim, jestem jemu bardzo wdzięczny, bo on tak zaopiekował się nami. I był zawsze pomocny i przychodzi do mnie, potem zaprosił mnie przysługiwać w Hajnówce. I później, jak już lata minęły, jak on, ksiądz Żeleźniakowicz, został powołany tutaj do Warszawy, do rektorem prawonocnego seminarium duchownego, i to on mówi, chodź i ty przyjeżdżaj do Warszawy, idź do seminarium tutaj. I tak się stało, że potem byłem tutaj w seminarium i ksiądz Żeleźniakowicz był rektorem, a ja byłem uczniem po prostu tam. Ale cały czas opiekował się nami. I naprawdę to był szczególny pasterz naszej cerkwi, baciuszka, prawda? Był czy tam nastojaciel, potem dyrektor akademii, naszej seminarii, potem w akademii pracował, który szczególnie ma charyzmat tak głębokiej wiary. I Czuł się jego modlitwę, że on ma taki szczególny dar modlitwę i opiekował się na opiekuńcy, bo nie tylko jako despota, a właśnie jako taki faktycznie opiekun i dobry pasterz.
To tam u niego zaczęliście przysługiwać?
Zaczęłam przysługiwać w Hajnówce jeszcze.
Z wami dobrze się rozmawia, ojcze, bo wy jesteście kolegą po fachu. Tyle lat w dziennikarstwie pracowaliście, tworzyliście zręby prawosławnego dziennikarstwa w telewizji, ale to może później, bo to lata później.
Najpierw w radiu, od 1982 roku. W radiu, jak się pan dyrektor Górski taki był, czwórka świętej pamięci, w czwartym programie radia. I nagrywaliśmy też w różnych miejscowościach w Polsce audycje radiowe. Jeździliśmy po całym Polsce. I szczególnie tam i na zachodzie, i tu na wschodnie. Także przez majże 20 lat.
Znów wspólny znajomy. Krzysztofa Górskiego bardzo dobrze znałem i dobrze z nim współpracowałem.
Bardzo dobry, bardzo fajny człowiek. I też taki wierzący, i praktykujący. I chciał jak najlepiej, żeby audycja nasza wypadła jak najlepiej. Żeby i nagrywanie chóry zbierał specjalnie. Jak ktoś chór nie wyszedł, to drugi raz przyjeżdżali, nagrywali jeszcze raz. Bo chciał, żeby te audycje były takie na poziomie. I jako dyrektor Górski zawsze był taki życzliwy dla nas, dla nadawania nas audycji, zbierał chóry i nawet na jakieś środki znajdował na honorarium dla chórów z Polskiego Radia. Tam on bardzo rad, że nie było takie majątne, ale jakoś znajdował środki, żeby tym chórzystom w terenie szczególnie. No i dawał ekipę jeździła na koszt już radia.
Teraz spoczywa na Wolskim Cmentarzu.
U nas na Woli, tak, na naszym prawosławnym cmentarzu.
Dużo przeskoczyliśmy czasu. Ojcze, jak wy zaczynaliście naukę w seminarium, to ja dopiero się urodziłem. Nie mam prawa pamiętać, co tam było, jak tam było w Warszawie. Jak trafiliście do Warszawy, do tego seminarium?
Seminarium to było oczywiście egzaminy wstępne, ale mogę o tym powiedzieć, jakie nasze warunki były do zamieszkania tam w seminarium. To budynek po seminarium to było przed wojną drukarnia nasza, wydawnictwo tam, cały zespół drukarni był. Nagrywali wszystko i potem przekazano zostało na seminarium i nieprzygotowane. I to było pomieszczenie nieprzygotowane. I dlatego na przykład były to łóżka jeszcze drewniane, prycze, takie wojskowe prycze drewniane.
Piętrowe,
tak. No i pamiętam, że początkowo nawet nie było, nie materacu, to słomy przywozili i sieniki były, tak. To były warunki, ale była atmosfera. Nasi studenci widzieli, że osoby szczególnie powołane, szczególnie jest Serafim. Właśnie macie trudne warunki, ale wiecie, że wy jesteście, przygotowujecie na misję, żeby tam, szczególnie na tych ziemiach odzyskanych i na Chełmszczyźnie, na Podlasiu, gdzie nasze cerkwie zostały zburzone, to musicie iść tam jako misjonarze. I dlatego tak nas namawiał i mówił, Nie zrażajcie się tymi warunkami, które są teraz, ale to wasza wielka misja dla tego. I dlatego nawet studenci, my jako seminarzyści, widzieliśmy, że są trudne warunki, ale wiedzieliśmy, że o co chodzi. Później ojciec Serafim zrobił kapitalny remont tego budynku. I zrobił już potem po remoncie, już mieliśmy takie normalne łóżka, to nie prycze drewniane. Ale naprawdę był taki. Do każdego studenta podchodził z taką życzliwością, pytał się o warunki, starał się pomóc i tak. Bardzo uduchowiony.
A jaka kuchnia była?
A kuchnia...
Kto co przywiózł?
Nie, była kucharka, była kuchnia, tam była. Tak, takie, co nazywa się, internetowe wyżywienie. Bo kuchnia była i tak. No oczywiście, że to był taki, bo w prymitywnych warunkach też to robili, ale przygotowali dobrych kucharek. Znaleźli się dobre kucharki, które nam się przygotowały smaczne posiłki.
Krótko tam byliście i długo, bo tylko 5 lat i wtedy powołano Chrześcijańską Akademię Teologiczną.
Tak.
I spotkanie z następnym wielkim ojcem naszej cerkwi, ojciec Jerzy Klinger został rektorem.
Później on rektorem został, a najpierw to był rektorat, rektorem Akademii był jeszcze luteranie byli. Także oni, ale później już, jak, najpierw rektor mieścił się w Chilce pod Warszawą i tam jeździliśmy tam zaliczenia, wszystkie egzaminy zdawać, a później już tutaj powstało na Miodowej Warszawie, tam u luteran odstąpili tam pomieszczenie dla Akademii i to już nam było dużo łatwiej, a wykłady były przeważnie u nas na paryskiej, też na paryskiej wykłady były tak prowadzone. Ale już rektor był tutaj na Miodowej Warszawie.
Dużo was studentów było w tej pierwszej grupie, ojcze?
W pierwszej grupie właśnie było u nas 12 osób. 12 osób, to był czwarty rok funkcjonowania seminarii, czwarty rok. I nas było 12. Byli to z Białostoczyzny oczywiście, tylko z ziem zachodnich i parę było u nas z nami, prawda, dwóch było Lemków. No, a między innymi potem uznamy studiował nasz metropolita Sawa. Przyszedł jako rodzice jego mieszkali tam w Lubelskim. Mama właściwie, bo ojciec już nie żył. Mama mieszkała w Lubelskim i on został przyjęty tutaj. Metropolita Makary, jego szczególnie polubił i przyjął tutaj i mieszkał w Warszawie. Tam miał ciocię i mieszkał u cioci w Warszawie, przychodził na wykłady do nas na paryską.
I z wami w grupie był?
Znamy grupę, z naszej grupy, tak.
To był pierwszy rzut studentów?
Do Akademii, tak, pierwszy rzut studentów, a przedtem byliśmy w seminarium razem. A do Akademii to był pierwszy rok akademicki, tam był nasz prawosławny, jako wydział sekcji prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Liturgicznej. To był nasz pierwszy rok, bo przedtem ta Akademia funkcjonowała, tam byli luteranie przeważnie i starokatolicy. A potem już jak udało się jakoś załatwić, między innymi na pewno ojciec Serafim dużo pomagał o tym, no i ksiądz Jerzy Klinger, że powstała nasza sekcja prawosławna w Chrześcijańskiej Akademii Liturgicznej i my byliśmy pierwszym rokiem studenckim.
Ojcze, jak byliście studentem na Akademii, to myśleliście o tym, że chce czy nie chce zostać duchowną osobą?
No i cały czas u mnie było takie żelanie, pragnienie zostać duchownym. Było tak, pragnienie zostać duchownym, bo ojciec Serafim mówił, zobacz, jak nam bardzo potrzebni są kapelani, bo był brak duchowieństwa. I ja mówię, to szybko starajcie zdawać egzaminy i wszystko, i żeby jak najszybciej pójść służyć ludziom naszym.
No i przyszło się służyć od...
Pierwsza moja parafia
była... W 62 roku?
W 62 roku. Już właśnie od roku położenia było nawiedzenie po chram Chrystusowej Bogorodzicy. I było roku położenia i mnie poslali, też mi to polca Stefan, poslali do Braniewa.
Ale to wcześniej musieliście się ożenić, ojcze.
To ożeniliśmy się, tam we wrześniu ożeniliśmy się, a już we wrześniu 1962 roku, a z panią Marią, to jest, prawda, z Grudka sama, ona z Grudka.
Nie warszawianka.
Z Grudka była, sama warszawianka w Grudku tam pracowała i tam mieszkała w Grudku. Ale ona była szczególnie taką osobą śpiewającą. A ja nie śpiewający, a ona miała dobry głos i śpiewała w tam Grudku w chórze i potem taki dyrygent tam był, dobry był i nauczyła się i też i czytała i śpiewała właśnie podczas naszych nabożeństw tam w Braniewie, tam nie było tak dyrygenta, to ona jednak prowadziła, zbierała jakieś ludzi i śpiewali razem, to pomagało nam bardzo.
Modliła się i wymodliła ojca Anatolia.
Możliwe, że tak. No, ale pod Braniewem było szczególnie trudne warunki.
To wasze pierwsze miejsce, probostwo.
Probostwo, tak. Tam nie było, była już przerwa, chyba dwa lata nie było. Tak, ojciec Kostyszyn Nikolaj zmarł i potem mnie tam naznaczyli. Fatalne warunki były, bo nie było, oczywiście mieszkania nie było. Przede wszystkim to najbardziej trudniejsze. Mnie przyjęli na zakwaterowanie jedna rodzina z Chełmszczyzny, z Chełma właściwie, i tam oni mieszkały jako wspólne mieszkanie. I wystaraliśmy się o mieszkanie, to trudno było dostać lokal mieszkania. Cerkiew była opuszczona, nie było ikonostasu, szyby powybijane. i nieogrzewane oczywiście. Nawet światła nie było elektrycznego w tym pomieszczeniu. No, wszystko staraliśmy się jak najszybciej załatwić, dostać. No i jednak to władze były miejscowe jakoś tak trochę życzliwe. I nawet dosyć chyba po roku czasu przydzielili nam lokal mieszkalny, tam pokój z kuchnią, właściwie małe pomieszczenie, ale już było gdzie się zatrzymać.
Tam w Braniewie?
W Braniewie, naprzeciwko cerkwi. Tam to było jakieś plebania, ale tam później z lokatorów puścili, no po tego starali się i dały władze tam miejscowe, wyjednali, że tam dali nam pokój z kuchnią, już było gdzie się zatrzymać.
Braniewo, warunki spartańskie.
Spartańskie, bo najbardziej dokuczliwe było to, że nie było pomieszczeń, nawet gdzie się spotkać z parafianami, nie było gdzie. Nie było mieszkania, prawda? Później daliśmy to, choć dali to małe pomieszczenie, pokój z kuchnią, ale już było gdzie się spotkać z parafianami. A to parafianie były rozrzuceni po całym, może powiecie braniewskim. I niektórzy do cerkwi przyjeżdżały ze 40 km mieli do cerkwi.
A to ci byli z akcji Wisła?
Z akcji Wisła, tak.
Większość w języku ukraińskim, tak?
Większość w języku ukraińskim rozmawiały. Ja też tam kazania mówiłem w języku ukraińskim. I znam język ukraiński. I to było szczególnie, ale oczywiście ważne to, że oni z daleka przyjeżdżali, czasami nikt był gdzie się zatrzymać, na dworcach kolejowych czekali, jak po nabożeństwie nie było gdzie się spotkać, to oni choć w cerkwi, ale porozmawiać, ucieszyli się, że jest Baciuszka. Ja jeździłem do nich na lekcje religii, bywał się na wsiach, bo władze pozwoliły na mnie, bo nie ma gdzie. No, ale widziałem ich głęboką wiarę, że oni przyjeżdżali do cerkwi, że trzeba w niedzielę czy święty trzeba być w cerkwi. I wiedzieli o tym. I z daleka przyjeżdżali, mimo ciężki ruch, bo to autobusami, nie było samochodu, pan nikt
no
nie
właśnie,
miał.
No właśnie, czym jeździliście? Jak wycieraliście?
Autobusami. Pociągi tam mało gdzie jeździły. Pociągi tam.
A drogi jakie w terenie były?
No to jak to po wojnie, po niemieckie, no właściwie tam asfaltowe były przeważnie, ale trzeba było remontować, a PGR-y nie bardzo mieli pieniądze na remonty dróg, tak, ale jeździ, autobusy kursowały autobusy, raz punktualnie.
A jak to się stało, że przeniesiono was do Pasłęka?
Bo tam nie było mieszkania, ale w Elblągu był starszy baciuszka, ojciec Nikolaj, i on był leciwy, bo 80 lat miał, i prosił na emeryturę, żeby go zwolnić. I jak go zwolnili, to metropolita Stefan naznaczył mnie już do Elbląga.
To już chyba dobrze było tam, czy nie?
Lepsze warunki były, mieszkaniowe przynajmniej. Było światło w domu, była woda w domu, toalety były inne warunki, a to krępujące było tak z rodziną, bo tam oni mieli dzieci w Braniewie, prawda? A tu udało się nam później, też tam trzeba było remontować mieszkanie i cerkiew, ale już to były inne warunki, było gdzieś się zatrzymać.
No właśnie, a cerkwie, jak wyglądały cerkwie tam na ziemiach odzyskanych?
No, Braniewo było szczególnie najbardziej zaniedbana. Prawie jak ja mówiłem, nawet ikonostasu nie było, takie prymitywne to było. Tam poprzednio ojciec Nikolaj Kosztyszyn, on wiedział, że on szybko wyjdzie i nie dbał o to, żeby tam ani nawet obliczenie szaty liturgicznej nie było. Jedno szaty liturgiczne było tylko to, a już w Elblągu było bardziej zorganizowane. I ludzie są, w Elblągu byli tam, też byli z chemszczyzny, to prawda z akcji Wisła, ale potem w Elblągu był jeden jeszcze taki wyjątek, dużo taka rodzin przyjechało, chyba z 20 rodzin z Mandżurii. Oto byli przeważnie i marynarze, elektrycy. No, w Pasłęku cerkiew nasza mieściła się razem z protestantami, z luteranami. Proboszcz nie mieszkał w Elblągu, on mieszkał w Olsztyńskim, ale tam taki stary budynek zabytkowy, jeszcze pruski mur, ale razem współużytkowaliśmy i nie było problemu współużytkowania. Oni mieli tam dwa razy w miesiącu, ale nam oddali połowę z cerkwi, zrobiliśmy tam ikonostas, wszystko. I oni też to z drugiej strony, takie było duże pomieszczenie, można było podzielić na pół. Pół im, pół nam, ale bez ścian. Jak my odprawialiśmy, to już oni później, w godzinę także, ale to był taki, no, pruski mur, ale zabytkowa cerkiew w dobrym stanie. dobry stan był w posanku, dobry stan. I tam nasi ludzie zbierali się, już tam można było i spotkać się, i posiedzieć, i tam dali nam też w posanku takie pomieszczenie typu parafialnego, a teraz tylko pokój z kuchnią był. Ale był może gdzieś Polska, ciepło, ogrzewane było wszystko. Ale w posanku nie mieszkaliśmy, mieszkaliśmy chyba rok czasu tylko w posanku, a potem przywoziliśmy lepsze warunki do Elbląga. I z Elbląga dojeżdżaliśmy do posanka.
Wasze młodzieńcze lata to ciągłe tułaczki, to tu, to tam. Tak, no. Nie, chyba nie zasiedzieliście się za bardzo w Elblągu,
Elblągu
i do was trzeba było jechać.
10 lat w Elblągu byliśmy, 10 lat. A w Pasach był jeden rok, tylko to przypadkowo tam. A później przyjechaliśmy tutaj, metropolita Wasilię wziął nas do Warszawy.
Na Wolę?
Najpierw na Wolę, tak. Na Wolę byliśmy 20 lat.
No, szmat czasu.
Tak, no, tam na Wolę też w ten czas, jak ja zostałem na Wolę, to cerkiew była opuszczona. No właściwie to funkcjonowało, ale trzeba było remont rozpocząć, bo w kopuli na przykład tam było dziury w pokryciu i pełno gołębi. I nie było plebanii. Plebanii też nie było, bo przerabiali tam drogę i plebanię zabrali, a nam dali pozwolenie dali na budowę i musieliśmy wybudować nową plebanię na Woli. Od podstaw. I to potem już jak wybudowaliśmy plebanię, to już było gdzie ich spotkać się, lekcje religii prowadzić, i zajęcia, i duchowieństwa.
A to te budynki, które teraz są na Woli, to ojcze wasza robota?
Moja robota, tak, budowlane wszystko, i projekty, i wszystko załatwialiśmy, i tak to wszystko było, tak. Bo tam nie było gdzie, przedtem był ksiądz z Noską, miał mieszkania, jak przerabiali ulicę, to dali im mieszkania. Ale plebanie nie zostało na proszę, nie było gdzie. Pierwsza nasza praca moja na Woli była remont cerkwi. Bo ona, ja panu mówiłem, że kupula była tak podziarwiona, że tak gołębi, pełno gołębi gniazda narobili. I trzeba było. Kapitalny remont był. Musieliśmy przeprowadzić kapitalny remont, instalację elektryczną i ogrzewanie cerkwi, wszystko przerabiać. Było ogrzewanie jeszcze takie piecowe, powiedzmy, kotłownia.
Na Woli przyszło się służyć.
I budować plebanie.
I budować plebanie. A pomocnicy byli?
Trzeba było dojeżdżać. Mieszkaliśmy tutaj na Pradze. Taki też pokój z kuchnią tylko był. I trzeba było dojeżdżać stamtąd. Nawet tam dozorcy nie było, gdzie mieszkać.
Ale pomocnik jakiś był u ojca?
Byli pomocnicy, byli. Był ksiądz Mikołaj Linczewski. Junior, prawda? I potem ksiądz Jerzy Szurbak. Tak, dyrygent chór prowadził pan, już też ksiądz, Bazylii Kalinowski.
W Białymstoku teraz.
W Białymstoku, już emeryt, on był w Ameryce trochę. Ale dobry chór, bardzo dobry chór zorganizował. Dobry chór był, chórzyszczu zbierał i tak. Ksiądz, on był bardzo zdolny jako dyrygent.
A on z wami nie był przypadkiem w akademii razem?
W seminarium i w akademii. Kolega studencki.
Teraz senior.
No emeryt.
I tam na Woli ojcze przyszło wam się służyć lat ile?
20.
20. A później?
W Warszawie już na Pradze Monte Poltasava wywezł mnie. Od 2003 roku. W 2003 roku Monte Poltasava wziął już mnie tutaj na Pragę.
Ale tutaj też remont trzeba było robić.
Remont cerkwi i no, też był problem mieszkaniowy. Mieliśmy tu małe mieszkanie, na Woli mieszkaliśmy, a potem jak tu przyszedliśmy, to właśnie postarał się o to, żeby policja wyprowadziła się i trzeba te pomieszczenia po policji adoptować ich dla dalszych potrzeb. Bo to celem cudego 4, tak to był adres, no a to była policja, potem jakoś metropolity w Jedynie. Przedtem starali się inni metropolici, ale nie udało się. Metropolita sama dopiero udało się mu wyprowadzić policję, powiedzmy. I zostali nam przekazane te pomieszczenia i tutaj musieliśmy robić remont i pomieszczenie dla kancelarii, bo to było policyjne i nie było przygotowane do użytkowania jako dla parafii. Ale w każdym razie udało się to wszystko zrobić.
Wasze duchowe służenie, ojcze, to podobnie jak metropolity, nieustanne modlenie się i budowanie, remontowanie.
No, remontowanie to było, tak, no, ale satysfakcja była taka, że uspieszno, że zbieraliśmy tutaj ludzi i ludzie przychodzili do nas. Teraz ostatnio, to, prawda, z powodu tych, mamy dużo, dużo uczestnictw na nabożeństwo, przychodzą Ukraińcy. Ukraińcy, oni są prawosławni, zamieszkali przy mnie z Wolynia, są tutaj i oni przyjeżdżają i nabożeństwa są na nabożeństwach i to i posługi religijne, chrzty, śluby bardzo sporo jest tego i no, potem i śluby oczywiście też, na no, i pogrzeby też my mamy tutaj, także tutaj, ale jest to, że ludzie przychodzą do nas, że dobre chóry mamy tutaj, chóry mamy dobre, dyrygentem chóru teraz jest już od 20 lat ksiądz Sergiusz Bowtórczuk zabrał też dobry chór, którzy śpiewają podczas nabożeństw naszych. Tutaj, szczególnie tutaj warunki na Pradze są inne, bo tutaj dużo przyjeżdża z wielonarodowościowe. Jest duża grupa Gruzinów, Bułgarów, prawda, Serbii trochę było, Greków trochę było, też Grecy wrócili, nie ma, mniej Greków jest, ale odprawiamy raz w niedzielę jedną liturgię dla Greków, specjalnie w języku greckim. Odprawiamy to, także, no i od czasu do czasu odprawiamy w języku gruzińskim, parę razy w tygodniu, w miesiącu, parę razy przyjaźń baćka przyjeżdża z Gruzji, ojciec Dawid. No i potem odprawialiśmy kilkakrotnie tutaj u nas na Pradze też nabożeństwo rumuńskie dla Rumunów, którzy bywali teraz. A teraz Rumuni się przenieśli więcej tam na nową cerkiew na Polaskiej i tam jest większe pomieszczenie i u nas mało było trudno z pomieszczeniami. A tam mają lepsze warunki i tam służą nabożeństwa w języku rumuńskim, już tam przeważnie, już teraz na Polaskiej, w Nowej Cerkwi.
Ojcze, 2025 rok to jest 61 rokiem waszego kapłaństwa. I no 61 lat kapłaństwa i 61 lat proboszczostwa, bo wy bez przerwy proboszczem byliście.
Byliście tak w Braniewie, potem w Elblągu i na Woli i tutaj też, tam.
Ale wy wychowywaliście pod skrzydłami takich autorytetów jak ojciec Jerzy Klinger, ojciec Aleksy Znosko, ojciec Serafim Żelaźniekowicz, tak. Czy nawet ojciec
Symeniuk, ojciec Afanasij Symeniuk.
Symeniuk, ojciec Dziewiatowski.
Dziewiatowski nie, on Dziewiatowski
w Hajnówce.
W Hajnówce był, ale to już w Hajnówce, a tutaj u nas tak specjalnie.
Ale tam już wy nie spotkaliście się w Hajnówce?
Spotykaliśmy się w Hajnówce, bo tam rodzice mieszkali.
No tak.
Tak przyjeżdżał na nabożeństwo, tam rodzice, spotkaliśmy się tam, ale on administracyjnie tutaj nie był. A ksiądz Dziewiatowski. Bardzo lubiłem ksiądz Dziewiatowskiego. On też budowniczy, piękną cerkwę budował w Hajnówce, przecież piękną cerkwę budował i stworzył festiwal muzyki cerkiewnej w Hajnówce. Też to wielkie. On oddany służył Maciuszka, tylko znany był i lubiany, i dobry administrator, i budowniczy. On kilka cerkwi wybudował i w Hajnówce, i pod Łożyszkowie.
No, wasza też zasługa jest przy budowie Hagi Sofii w Warszawie.
Bardzo dużo byśmy finansowali tę budowę tej cerkwi Hagi Sofii w Warszawie. Jak ja byłem na cmentarzu jeszcze na Boli, to no, dotacje z Woli byli, tam sporo dotacje. I tutaj jak z Pragi utensylia i szaty liturgiczne często były przekazywane tam.
To było bardzo wielkie wezwanie i dla Polski, i dla Warszawy, prawda?
Dla Warszawy, tak. No, szczególnie był problem lokalizacji obiektu. Gdzie było to, tam kilka obiektów proponowano, kilka terenów w Warszawie, ale metropolia zarządza to, co teraz. Chociaż to było tam, gdzie teraz cerkiew jest na Polaskiej, to było w planach rozwoju Warszawy, to było na czerwono, teren skażony. Bo tam lądowanie samolotu było, dwa samoloty i teren był skończony, tam nie było można budować, nie było pozwolenia na budownictwo, ani mieszkalne, ani nawet magazyny czy sklepy nie było tam, nie było. Ale prezydent Gronkiewicz powiedział, my to wyprowadzimy wszystko i będziemy dali nam pozwolenie na budowę tam cerkwi.
Staram się, ojcze, z wami rozmawiać o tym, co było kiedyś, ale współczesność nie bardzo pozwala na to. Bez przerwy ktoś z jakimś problemem do was, a wy ciągle czynny baciuszka.
Na chodzie. Nie, mnogo lat, 86 lat.
I sława Bogu. Zaczęliśmy trochę mówić o tej robocie dziennikarskiej. Ojcze, to tak, chyba też były nieproste zadania.
Metropolita Sawa, Bazylii naznaczył mnie tam właśnie z panem dyrektorem Górskim. W 1982 roku rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych. Najpierw w Polsce jeździliśmy, a później byłem 3 lata, byłem chyba telewizyjny. Ale później przejął ksiądz Henryk Paprocki, przejął po mnie. Ale nagrywaliśmy też kilka licencji po Polsce, między innymi w Kalnikowie, w Sanoku. Telewizyjne też były audycje telewizyjne. Chóry było, ale to było dla mnie za ciężko. I jak ja zostałem tutaj przeniesiony do Warszawy, na Pragę, to już ten czas przekazano, metropolita przekazał tam wszystkie te audycje telewizyjne księdzu Paprockiemu, a radiowe wziął na woli, prawda, ksiądz Adam Misiejuk, audycje radiowe. I tam chór prowadził pan Wolosiuk, pan profesor Wolosiuk. Bo też technicznie nie było możliwości takiej.
No, wam tutaj na miejscu, na Pradze też zajęć nie brakuje.
Nie brakuje. Mało wolnego czasu. Oprócz tego, że to jest nabożeństwa, że to normalnie. Posługi religijne duże też, dużo jest chrztów i pogrzebów i ślubów, to jest, ale też księży, też mamy 6 księży tutaj. Proboszcz i 6 wikariuszy, 4 diakonów. Także jest, ale wiesz, bardzo dużo nas zapraszają, metropolitów właściwie zapraszają, ambasadorów, ambasady różne, prawda, i z prawosławnych i inne, jakieś uroczystości urzędowe w naszych ministerstwach i metropolitów mnie posyła, jedź tam, to jest mało dla siebie wolnego czasu.
Zajęć dużo, czasu mało. A ojcze, a które miejsce jakoś tak najczęściej przychodzi na wspomnienie?
Bardzo często mówię właśnie o Elblągu. I tam Elbląg, Pasleng, bo tam to były po prostu, ale potem szczególnie, że tam zbieraliśmy też naród, ludzi, naszych wiernych i z akcji Wisła, jak mówimy, tam było, w Elblągu była i duża grupa, tak z 20 rodzin właśnie z Mandżurii. I także z Białorusi tam byli, też w PGR-ach były Białorusini i także spotykaliśmy i często wspominam ich, jako którzy tak byli oddani prawosławiu, głęboko wierzący. I tak to było, szczególnie taka nasza misja, żeby zbierać ich, oni porzuceni byli po całych powiatach, a zbierać ich było tutaj do jednego i udało nam się pojednać ich, żeby przychodzili do cerkwi. O.
Czy tutaj jak przyszliście na Pragę, to myśleliście, że przyjdzie taki czas, że będzie tylu tutaj wiernych przychodziło i no, tyle będzie różnych spraw?
Spraw normalnie, ale szczególnie to, że jak to stała sprawa Ukraińców, że ta sprawa, ta wojna i wszystko, i że oni, Ukraińcy, nie poszli gdzieś indziej, a są do nas, przeważnie z Wołynia. Z Wołynia oni są prawosławni i mówią, my do swojej cerkwi idziemy. I tutaj dużych przychodzi, to cieszy nas, szczególnie w niedzielę, pełna cerkwi, w niedzielę, sobotę przyjeżdżają i tak naprawdę wierzący ludzie, nie tylko z przypadku, prawda, trudno czasami niektórzy, oni by jeszcze, widać u nich to tak zwane sowieckie wychowanie, że oni mało cerkowni, ale są wierzący, przede wszystkim wierzący.
Jeden z moich kolegów czy koleżanek w rozmowie z wami zapytał, czego wam na przyszłość życzyć? A wyście powiedzieli, żeby główka pracowała, nogi nosiły, a oszy widziały.
Tak, to prawda. To jest najważniejsze w życiu, no, że kontakt był. Bo przecież jak wielu osób, wielu już moich kolegów, nawet z Akademii Seminaristów naszych, był seminarium i studentów, już świętej pamięci sporo jest. W tej naszej grupie rozpoczynaliśmy 12 osób naszych, było w seminarium, co rozpoczynało, to teraz zostało 4 na żywych, a to już więcej pamięci są.
No to ojcze, żeby główka pracowała, nogi nosiły, a oczy widziały.
Tak jest, tak, to prawda. Bardzo dziękuję, to dobre życzenia. O tym się modlę zawsze, że w czasie jak główka i pisanie pracować, to jest ciężkie życie w ten czas. I nie ma kontaktu, to jest straszne.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję.
Przepraszam bardzo, bo tutaj właśnie dzisiaj szczególny dzień, bo tam pojechali na dwa pogrzeb, taki to bardziej znany, nasz parafian nasz zmarł i nie mam dyżuru w kancelarii komu.
Nie czas wspominać, a czas pracować.
Dziękuję, dziękuję. Bardzo cieszę, że słuchamy te radia radiowe z Białegostoku, słuchamy radiowe i te telewizyjne, bardzo dobrze organizują, tam i telewizję nadaje Białymstocka.
Dobrze nadają, bo dobrzy ludzie, młodzi pracują w Radiu Ortodoksja. Tak.
Tak, tak.
Pomijając mnie, bo ja to już...
Pan no... też, aktywny, doświadczeniem, człowiek no, z doświadczeniem.
No ale młodzi ludzie, do nich ruch należy. Z ojcem, protoprezbiterem Anatolem Szydłowskim, proboszczem parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie, cerkwi katedralnej i metropolitalnej w Warszawie, rozmawiał Jan Smyk. Sława Jezusu Chrystu.
Stało na wieki.
Gość Radia Ortodoksja.